Dzień dobry, a gościem rozmowy w południe w RMF FM i w RMF 24 jest Paweł Poncyliusz, Koalicja Obywatelska, wiceprzewodniczący
Dzień dobry,
klubu parlamentarnego.
Panu, witam państwa.
Dzień dobry, panie pośle. To ile autokarów jest? Słyszałem, że zamówionych jest 900. A jak to wyglądało przy 4 czerwca? Ile wtedy było na tym etapie, pamięta pan?
No, dużo mniej. Dużo mniej. To znaczy, ja pamiętam, że z Podkarpacia jechało chyba z 5 czy 6 autokarów. No myślę, że dużo więcej, tylko że dzisiaj to już są często inicjatywy po prostu ludzi, że się składają na taki autokar i jadą sami. Gdzieś tam oczywiście kontaktują się ze strukturami regionalnymi, bo pociągi tego nie udźwigną.
A jeżeli nie będzie miliona, to będzie wasza porażka?
No nie, nie będzie porażka, bo już wiadomo, że będzie więcej niż 4 czerwca. Ja pamiętam, jak przed 4 czerwca zastanawialiśmy się, czy będzie 100, może 150 tysięcy i to wszystko przerosło nasze oczekiwania. Chociaż no wtedy trzeba przyznać, PiS pomógł, bo zrobił kilka takich złych rzeczy, które wkurzyły ludzi. No dzisiaj jeszcze bardziej są wkurzeni, tak to odczuwam w rozmowach na ulicach Warszawy.
I Paweł Poncyliusz będzie maszerował w obronie praw kobiet, bo to od praw kobiet się wszystko zaczęło, no, tak? No, i pan będzie wykrzykiwał, że prawo do aborcji?
Ja będę przede wszystkim tam po to, żeby odsunąć PiS od władzy. I oczywiście jedną z konsekwencji... Oczywiście, że prawa kobiet też są ważne. Ja mam dzisiaj dwie córki dorosłe, które mogłyby mieć dzieci. I wiem, co to dzisiaj oznacza, jakie są obawy, bo mówią mi o swoich rówieśniczkach, o swoich koleżankach, które zastanawiają się, czy w ogóle decydować się na dzieci w tym szariacie, jaki zgotował nam dzisiaj PiS w Polsce poprzez wyrok Trybunału Julii Przyłębskiej.
A córki pamiętają, maj 2021, Paweł Poncyliusz, dziennik Gazeta Prawna. Aborcja na życzenie? Nie. Aborcja do 12 tygodnia? Nie. Kompromis aborcyjny? Tak, ale najpierw referendum. Pan mówił jak trzecia droga, a
no
dzisiaj?
Tak, tylko że dzisiaj już niestety nie ma żadnej przestrzeni pomiędzy. To znaczy przez to, że został zdemolowany ten kompromis aborcyjny w 2000...
Trzecia droga mówi o referendum.
Wtedy tak. Znaczy dzisiaj,
dzisiaj
mamy sytuację, no nie, ale my jesteśmy dzisiaj po sytuacjach, gdzie kobiety umierają, bo lekarze boją się udzielić pomocy, na przykład kiedy jest życie kobiety zagrożone, bo boją się, że będą mieli zaraz prokuratura na plecach, albo powołują się na klauzulę sumienia i okazuje się, że nikt w danym szpitalu, tak było w Nowym Targu. Nawet ta przygoda pani, słynnej pani Joanny, która trochę zaczęła inicjatywę marszu Miliona Serc, to też są przypadki no, karygodne, gdzie widać, że i lekarze, i wszyscy, którzy są w tym systemie, po prostu nie bardzo potrafią się odnaleźć.
Cierpią.
One ewoluują na pewno dlatego, że do dzisiaj zgadzam się z tymi, którzy mówią, nie ma przestrzeni. Znaczy albo jest szariat, jak to dzisiaj PiS zorganizował, albo jest 12 tydzień. Nie ma żadnej innej przestrzeni. No, czy to będzie 6 tydzień, to i tak nie zmieni poglądów prawdopodobnie tych takich najbardziej skrajnie prawicowych polityków czy wyborców.
Więcej, dalszy ciąg naszej rozmowy, rozmowy w południe, której gościem jest Paweł Poncyliusz, Koalicja Obywatelska, w radiu internetowym RMF 24. Słuchaczom RMF FM dziękujemy już bardzo. Pan wtedy też mówił, że największymi przeciwnikami referendum są działacze lewicowi i ultrakatolicy. To wygląda na to, że dzisiaj koalicja jest bardziej lewicowa, czy bardziej ultrakatolicka?
No, myślę, że nie. No dzisiaj, panie redaktorze, jesteśmy już w ogóle na innym etapie całej dyskusji.
Zatem znaczy, minęło 2 lata.
Ale no, panie redaktorze, ale przez te 2 lata mieliśmy przypadek pani Joanny, której odbierano komórkę i laptopa. Mieliśmy panią, nie pamiętam jak miała na imię, w Nowym Targu, która zmarła. Mieliśmy wcześniej panią w Pszczynie, która zmarła i gdzie ewidentnie ta atmosfera wokół płodu, macierzyństwa, przede wszystkim no, porodu, urosła do takiego absurdalnego stanu, gdzie prokuratorzy wjeżdżają, znaczy to nie prokuratorzy, to chyba służby, rekwirują dokumentację lekarską w Szczecinie. No, jesteśmy dzisiaj w innym miejscu.
Ja się zastanawiam, co się zmieniło, bo tak, jeszcze w maju 2020 mówi pan o sobie katolicki hardcore, potem 21 rok...
Jestem dalej katolickim hardcorem na swój sposób.
Potem mówi pan o tym referendum aborcyjnym. Dzisiaj pan mówi, że nie ma przestrzeni. Co będzie za 2 lata, panie pośle?
Nie myślę, żeby było coś innego. To znaczy, jeśli jest deklaracja z ramienia, która popłynęła od Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska, że 12 tydzień to jest to, co dzisiaj trzeba wprowadzić, ale ja mam świadomość, że pierwszym ruchem, jaki po wyborach będzie trzeba zrobić, to zdjąć ten terror prokuratorów wobec lekarzy i mam, które przychodzą do szpitala, bo to jest dzisiaj najbardziej obciążające. Po drugie, widzimy też tendencję, że kobiety po prostu wyjeżdżają parę kilometrów poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej i dokonują aborcji, czy to w Niemczech, w Czechach, czy na Słowacji. To też musimy brać pod uwagę, że tak naprawdę najbardziej ograniczony dostęp do takich skomplikowanych i również moralnie wątpliwych procedur mają te kobiety, które mieszkają w północno-wschodniej Polsce.
Moralnie wątpliwych, czyli w końcu jest pan, czy nie jest
chodzi
pan?
Nie. Chodzi mi o to, że jeżeli...
chciał mieć pół kawki, pół herbatki.
No nie, ja i mogę i kawę, i herbatę, ale mamy tutaj wodę. Chodzi o to, że dla elektoratu takiego ultrakatolickiego wyznaczenie, że aborcja absolutnie nie, do czego ja też byłem skłonny wiele lat temu, dzisiaj powoduje tylko tyle, że dziewczyny z tych rejonów daleko od granicy, szczególnie granicy czeskiej czy niemieckiej, mają duże problemy, żeby w ogóle zadbać o bezpieczeństwo swoich porodów. No bo to już nie chodzi o to, że ktoś jedzie dokonywać aborcji, ale co wtedy, kiedy na 3 dni przed wyznaczonym porodem nagle się pojawiają komplikacje?
Nie chciałbym, żebyśmy tylko o aborcji rozmawiali.
No właśnie, natomiast, bardzo dobrze.
Panie pośle, jak pan rozdaje ulotki w Warszawie, zachęcając ludzi do wyborów.
Gazetki, takie gazetki.
Dobrze, to wypominają panu PiS, Prawo i Sprawiedliwość?
Tak, czasami się zdarza, mówią,
co pan
o, jak
odpowiada?
Jestem. No ja mówię, że...
Błędy tak, młodości? To nie była młodość.
Nie, to nie była młodość, chociaż w wieku 33 lat zostałem po raz pierwszym posłem. No to jak na warunki takie europejskie, to dość wczesny wiek.
Generalnie jak patrzymy na historię cywilizacji, to już dużo rzeczy można zrobić do 33
roku. To prawda. No tak, 2000 lat temu to był ten Chrystusowy, to jest może
ja
być Chrystusowy
wiek. Ja akurat pomyślałem o Aleksandrze Macedońskim.
Ja o Jezusie Chrystusie. No dobra, każdy ma swojego bohatera, ale wracając do tego pytania, ja mówię, że to był inny PiS, bo ten PiS, do którego ja przystępowałem w 2001 roku, to był inny PiS. Ten PiS, z którego odchodziłem w 2011 roku, mając świadomość, że będzie wariactwo smoleńskie i nie pomyliłem się, to był inny PiS. A dziś ten PiS już kompletnie dla mnie jest ciałem obcym, z którym nie chcę mieć nic wspólnego, ale oczywiście jakaś tam historia mnie łączy. Znam wielu polityków, pamiętam, kim byli.
Ale na święta do zaczynałem. Siebie
dzwonić, nie? Nie, to już bez przesady. To już takich zażyłości dzisiaj w polskiej polityce nie ma między ugrupowaniami.
Jakby pan przeciął ten węzeł gordyjski, gdy już jesteśmy przy Aleksandrze Macedońskim, węzeł gordyjski dotyczący stosunków polsko-ukraińskich, ukraińskiego zboża, a jednocześnie tego, żeby te stosunki były zachowane na takim poziomie, na jakim były jeszcze tuż po 24 lutego.
No niestety to powstanie humanitarne, w którym uczestniczyliśmy wszyscy jako Polacy, otworzyliśmy domy, serca, zostało zmarnotrawione. Znaczy tak naprawdę już tego argumentu w
układaniu... Ale myśli pan, że już tego,
układaniu,
to już nie wróci?
Moim zdaniem niestety nie. I to widać po też reakcjach ukraińskich, które oczywiście też są przesadzone. Ale niech pan popatrzy, że nawet sprawa Wołynia. Tak tańcowano wokół tego po stronie polskiej, że na koniec nie załatwiono nic. Kiedy wręczano, prezydent Duda wręcza order Orła Białego prezydentowi Żeleńskiemu i okazuje się, że rzecz, która tak naprawdę najbardziej nas dzieliła w ostatnich latach, czy różniła, może nie dzieliła, różniła ze stroną ukraińską, to była kwestia upamiętnienia ofiar rzezi wołyńskiej, to nawet nie zostało w tych najlepszych czasach załatwione. Tu myślę, że to jest kwestia, jeżeli mówimy o zbożu, Ja byłem zawsze zwolennikiem takiego skutecznego korytarza transportowego pomiędzy granicą polsko-ukraińską a portem czy portami w Polsce i uważam, że rząd PiS-u się po prostu nie zachował jak dobry gospodarz, bo pan i ja, gdybyśmy nawet nie mieli żadnych doświadczeń, to wiedzielibyśmy, że taki korytarz trzeba zorganizować i po prostu można było czy to zrobić w konwojach, czy autoryzowani kierowcy, czy autoryzowane ciężarówki. Tak jak codziennie takie autoryzowane ciężarówki wyjeżdżają z Rzeszowa i przekraczają granicę polsko-ukraińską i jadą z pomocą humanitarną, z pomocą uzbrojeniu i tak dalej. To się wszystko dało zrobić w jedną stronę, a w drugą jakby komuś albo nie zależało, albo miał interes tym, żeby był w tym bałagan i mogli różni hachmęciarze na tym dobrze zarobić.
Panie pośle, pan rozumie żal, czy może ma pan żal do prezydenta Zełenskiego za to, że był, czy bił brawo weteranowi SS Galicjan w parlamencie kanadyjskim?
No czy to jest właśnie konsekwencja niezałatwienia sprawy związanej z rzezią wołyńską, no bo też wiemy dobrze, że ten nacjonalizm ukraiński kuł się przy okazji rzezi wołyńskiej i potem jeszcze bardziej został pogłębiony, kiedy wojska niemieckie okupowały tereny dzisiejszej Ukrainy.
No dzisiaj Ukraina walczy za całą Europę, w związku z tym trudno też rozpętywać jakieś polsko-ukraińskie demony, czy wywoływać znowu polsko-ukraińskie demony.
Nie chciałbym, żeby one były wywoływane i na pewno ta wojna też spowoduje, że w ukraińskich sercach więcej będzie pamięci o obrońcach Mariupola, czy tych, którzy polegli w różnych bohaterskich walkach z Rosją, czy też tych, którzy przeżyli bohaterskie walki najeźdźcy spod Moskwy. Więc to się na pewno będzie zmieniało i ta wojna na pewno spowoduje, że ktoś, kto jest takim patriotą ukraińskim, będzie miał dużo więcej takich chwalebnych kart historii Ukrainy, niż to było do wybuchu wojny. Ale to, że Zełenski sam się w to angażuje, który raczej nie był taki nastawiony bardzo nacjonalistycznie, to inni politycy z zachodniej Ukrainy grali na tych nastrojach OUN-u, UPA, że, no może nie rzezi wołyńskiej, bo do tego oni się tak inaczej ustawiali.
Ale to jeden z
zmarnotrawiony czas.
Ale to jeden trochę z fundamentów tożsamości ukraińskiej, co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast jeszcze jedna sprawa, wracając już do krajowej polityki. Kiedy Rafał Trzaskowski będzie ogłoszony jak kandydat na premiera?
A może wcale nie będzie ogłoszony. Na razie raczej to Donald Tusk zgłasza gotowość bycia liderem.
Ale słyszy pan te głosy, które dobierają zewsząd, że to Rafał Trzaskowski ma być na tej ostatniej prostej osobą desygnowaną jako przyszły premier rządu?
Znaczy, znam takie analizy, z których wynika, że to by mogło dołożyć jeszcze dodatkowe punkty procentowe Koalicji Obywatelskiej, gdyby został ogłoszony Rafał Trzaskowski, ale to nie sądzę, żeby Donald Tusk na to się umówił dzisiaj z Rafałem Trzaskowskim. Tak mnie się przynajmniej wydaje, widząc tą determinację Donalda Tuska. I raczej ja bym widział Rafała Trzaskowskiego jako przyszłego kandydata na prezydenta w 2025 roku. I myślę, że to by było z pozycji prezydenta miasta wejść na funkcję prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej jest już przetartym szlakiem.
Czy tylko Donald Tusk przemówi na końcu marszu 1 października?
Myślę, że on jest tutaj najistotniejszy.
A powie coś nowego, jeśli chodzi o kampanię wyborczą?
No wie pan, no, tych nowych rzeczy PiS nam gotuje na tyle dużo, że Donald Tusk praktycznie połowę swoich wystąpień dzisiaj musi prostować, czy też odnosić się do i kłamstw, i przeinaczeń, i w ogóle wypaczenia całej rzeczywistości, jakie prezentują rządzący, czyli Prawo i Sprawiedliwość. Więc przypuszczam, że będzie coś nowego, bo nawet sam PiS zadba o to, żeby przez najbliższe dni coś nowego się wydarzyło. Mam nadzieję, że to nie będą kolejne jakieś pobicia, czy poturbowania, czy aresztowania posłów Koalicji Obywatelskiej, czy innych kandydatów.
Ale pan bezpiecznie przyjechał do nas hulajnogą.
Tak, no ale w Warszawie, wie pan, no to nie jest, to nie, w Opolu Lubelskim to jest odwaga na targu stanąć, a miałem okazję 4 lata temu stawać na targach na terenie Podkarpacia i wiem jakie to trudne i wiem jak mogą tam ludzie reagować, więc, ale tu też są czasami ostre reakcje, ale ich jest niewiele i cieszę się z tego powodu.
Paweł Poncyliusz, Koalicja Obywatelska, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego, był gościem radia RMF24 i RMF FM, gościem Rozmowy w Południe. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo. Do dobrego dnia.